dzisiejszej kolekcie, modlitwie na początku, będziemy modlić się w ten sposób. Panie, okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść nasze grzechy i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. O co prosicie? Proście o wiele. Każda liturgia Eucharystii jest darem, który to, o co prosisz, to otrzymujesz. Proś o wiele. W dzisiejszym psalmie też będziemy śpiewać: daj nam nowe życie, odnów nas i rozjaśnij. Może dla kogoś to jest ta rzeczywistość, o której nie ośmiela się prosić. Daj mi nowe życie, odnów mnie, rozjaśnij, a będę Cię, Panie, chwalił i będę zbawiony. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do samych siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przyjdzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawy innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, które wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. Księga Izajasza, proroka Izajasza, fragment, który słyszymy, to fragment z jej części proto-Izajasza. Ja przypomnę, Izajasza jest 66 rozdziałów, na trzy części podzielone, spójność teologiczna, ale na pewno nie ten sam autor, pisana w różnych czasach Izraela. Najczęściej cała księga Izajasza związana jest z pocieszeniami względem Izraela w takiej czy innej formie, a pierwsza część księgi, w której właśnie jesteśmy, u proto-Izajasza, to księga gróźb. Tak nazwana, tak przeżywana, to tam słychać. Ten fragment, który dzisiaj słyszymy o winnicy, to fragment, w którym jest mowa o sporze między Bogiem a Izraelem. O sporze, który skupia się na tym, że jest jakiś właściciel, który inwestuje mnóstwo pieniędzy w winnicę. W Izraelu mieć winnicę i żeby ona owocowała, to trzeba ją okopywać, oczyszczać z kamieni, zasadzać w niej szlachetne winorośla. Potem zbudować wieżę, tłocznie i wszystko przygotować tak, żeby non-stop działało. Dlaczego? Bo tam sucho, gorąco jest. Tam trzeba ciągle nawadniać. Żyzną ziemię miał, ale bez tego ani rusz. Zrobił to wszystko. Zainwestował mnóstwo pieniędzy. A owa winnica wydała cierpkie jagody. Kicha. Jedna wielka kicha. Ten fragment, który słyszymy, to fragment o tym, że gleba miała odpowiednią wilgotność, było wszystko do tego, żeby owocować, a winnica nie owocowała. Można byłoby powiedzieć, że rozróżniamy trzy rodzaje cudów. Cuda, które załatwiają coś za nas, cuda, które nas w coś angażują i cuda, które nas cieszą. Cuda, które załatwiają coś za nas, to są takie cuda, kiedy na przykład jesteśmy chorzy i się o cud modlimy. I jest, zdrowi jesteśmy. Mamy mało pieniędzy, teraz nowa loteria jest, dużo pieniędzy do wygrania. Jeździmy, tankujemy samochody, gramy. I każdy się, o tak chce, Panie Boże, jakbym tak wygrał, to Ci pokażę, że te pieniądze mnie nie zniszczą. Innych niszczą, mnie nie zniszczą. Daj mi wygrać, ja Ci to pokażę. Modlimy się o takie cuda, które za nas by coś załatwiły. To są dobre rzeczy, dobre pragnienia. Przecież my nie chcemy źle, chcemy dobrze. Czasami te cuda się dzieją, czasami się nie dzieją. Kompletnie od nas nie zależą. To są takie cuda niepotrzebne trochę do życia. Do życia, o jakie tak naprawdę chodzi Panu Bogu. Wydarzą się, to się wydarzą. Jak się nie wydarzą, no to się nie wydarzą. My na nie najczęściej się bardzo obrażamy, kiedy w nich się zawodzimy. Są drugie cuda. Cuda, które nas angażują. To są cuda, w których potrzeba odpowiedzi na doświadczenie, bo potrzeba zobaczenia tego, co się wydarza w Twoim i w moim życiu i zaangażowania się w to. Cud miłości, tego, że ktoś się kocha, że kocha się drugą osobę, że ta miłość się między ludźmi wydarza. To jest cud. Cud, że się ktoś o kogoś troszczy, że ktoś kogoś wspiera, że ktoś obok mnie jest, że z kimś mogę porozmawiać. To są cuda. Cuda, które Ciebie i mnie angażują, bo wydobywają z Ciebie i ze mnie zdolność do kochania. Bardzo ważne cuda, o których bardzo często zapominamy, bo mamy wrażenie, że to jest takie naturalne i oczywiste. A to przecież cuda. I są cuda, które nosimy w swojej pamięci, które się wydarzyły w Twojej i mojej kontinuum czasowym, w historii naszego życia, które były takie nie wiadomo po co, właściwie po nic. Ale z perspektywy czasu i miejsca, w którym teraz dzisiaj jesteśmy, powiem tak, to był taki cud w moim życiu. Takie objawienie miłości Pana Boga po nic. Ja tego nie potrzebowałem, nikt tego nie potrzebował, a to mnie gdzieś poniosło. Mamy w naszym życiu różne rodzaje cudów. Te różne doświadczenia, perspektywy wcale nie muszą sprawić, że zaczniemy owocować. Nawet jak wygramy, będziemy zdrowi, nawet jak się zaangażujemy w miłość, nawet jak będziemy mieli w pamięci przepiękne wspomnienia takiej jasności, że to był taki palec Pana Boga w mój życiorys, no to co z tego, jeśli nie będę owocował? I dlatego prorok Izajasz dzisiaj mówi o czymś takim. Jeżeli nie zwrócisz się do prawości swojego życia, nie będziesz wspominał rzeczy, które były piękne, nie będziesz doświadczał i angażował się w swoją miłość, to zniknie w tobie pragnienie więzi ze mną. Zatracisz to, bo każdy to zatraca, bo to jest tak delikatne i tak kruche. Pielęgnuj w sobie różnego rodzaju doświadczenia mojej obecności, żeby tego nie zatracić, bo wtedy wejdziesz w sojusz z Egiptem. Fragment, który słyszymy, opowiada o wydarzeniach, które będą działy się za 100 lat. I Jerozolima zostanie rozgrabiona, Judy nie będzie. No, w tym momencie jeszcze Izrael jest w całości, ale za chwilę wydarzy się coś naprawdę katastroficznego. Dlaczego? Dlatego, że w którymś momencie dla Żydów wszystko stało się oczywiste. Pan Bóg był do niczego im niepotrzebny. Niepotrzebny był do więzi z Nim, bo nie widzieli w relacji z Nim, że On ich kocha i kocha za darmo. Zobaczcie, że logika zła, która dotyka Twoje i moje życie, ma Ciebie i mnie przekonać, że to, co dobre, wcale dobre nie jest. Jeżeli myślisz, że to, co dobre jest w Twoim życiu, jest dobre, no to jeszcze jakaś nadzieja jest. A jak zaczynamy coraz bardziej widzieć, że Pan Bóg nam życie utrudnia, że drugi człowiek ciągle nas chce z czegoś ograbić, że tak naprawdę we mnie jest samo zło, to może tak naprawdę gdzieś bardzo potrzebujemy przypomnienia o tym, że jesteśmy kochani za darmo i że On przychodzi na wszystkie sposoby, by nam o tej miłości opowiadać. I dlatego dzisiaj słyszymy drugie czytanie. Drugie czytanie z listu do Filipian. Paweł pisze do gminy, ja przypomnę, z więzienia. Pisze po to, by podziękować, taką wdzięczność wyrazić za ich wsparcie w tym doświadczeniu. O czym on pisze? To jest jedna taka wielka się egzorta nazywa, taka zachęta do radości, do szczęścia. No gdyby nie był w więzieniu, można byłoby powiedzieć, że oszalał. Ale ten człowiek wie, o czym pisze, bo on pisze w więzieniu. Cierpi, no jest zamknięty jeszcze tak po prostu z jakichś absurdalnych powodów. I pisze do ludzi, żeby się cieszyli, niezależnie od sytuacji, w której się znaleźli. to nie wyssał sobie z tego palca, on przez to przechodzi. Co on pisze? On pisze o trzech takich elementach, które opisują doświadczenie chrześcijan i które sprawiają, że to doświadczenie obecności Pana Boga w twoim i w moim życiu się pojawia. Pierwsze to zawierz, drugie to słuchaj, a trzecie to naśladuj. Zawierz. Zawierz w swoim doświadczeniu wszystkie twoje troski Bogu. Nie znaczy, że ich nie będzie, tylko zacznij je powierzać. Przecież każdy, tak jak tu siedzimy i stoimy, przeżywa różne trudne sytuacje w swoim życiu. Jeśli jeszcze nie przeżywasz, no to będziesz przeżywała i przeżywał. No, takie jest życie. Hello. Pan Bóg, w którego wierzymy, którego szukamy, którego kochamy, nie sprawi, że tych rzeczy w twoim i w moim życiu nie będzie. Nie pragnij tego i nie oczekuj, bo to się nigdy nie wydarzy. Proś Jego i zaufaj Mu, że chce się nauczyć w twoim, moim życiu zawierzać moje życie. To, co dobre i to, co złe. Zawierz i przedstawiaj to wszystko w ufnych modlitwach i dziękczynieniu. Co jest dziękczynieniem? Eucharystia. Przynoś to na Eucharystię. Zawsze przychodź z intencją na mszę świętą. Zawsze. Nie masz intencji? Po co tu jesteś? Zawsze przychodźcie z intencją. Zawsze się w jakiejś intencji módlcie. Wypraszajcie łaski dla innych. Zawsze róbcie to po coś. A pokój Chrystusowy będzie ci dany. O tym pisze święty Paweł. Szukasz pokoju? No to dąż do niego. Daj przestrzeń przez modlitwę i dziękczynienie. Nie dasz? Jak go chcesz doświadczyć? Najpierw zawierz, później słuchaj. Słuchaj tego, co prawe, czyste i szlachetne, mówi święty Paweł. Zwracaj się do tego. Słuchaj takich ludzi. Obracaj się wokół czegoś. Karm się tym, co ciebie niesie. I trzecie, naśladuj. Popatrz na ludzi, którzy są obok ciebie i naśladuj to, co w nich dobre. Naśladuj dobre rzeczy. A nagle zobaczysz, że Bóg, w którego wierzysz, jest blisko. I nagle zobaczysz, że człowiek, który jest obok ciebie, jest ci postawiony po to, żebyśmy nie stali się pępkiem świata, żebyśmy wokół siebie nie fokusowali wszystkiego w myśleniu o wierze, o religijności i o pobożności. Żebyśmy nagle zobaczyli, że nie musimy być zniechęceni, wątpiący, nie musimy być nieustannie cierpiącymi za wszystkich i za wszystko. Bo nie o to w doświadczeniu wiary wchodzi. Wejdź z Nim w relację, a zobaczysz, że zmienia się twoje życie. I Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia to obraz winnicy. W pierwszym czytaniu winnica nie owocuje. Tu winnica owocuje i chyba nieźle owocuje, bo dzierżawcy owoce biorą dla siebie. Więc niezły biznes musi być. Ale właściciel winnicy jest niespełna rozumu, bo inaczej tego opisać nie można. To jakiś w ogóle oszołom. Człowiek, który chyba kompletnie nie rozumie, czym jest biznes, no splajtowałby dawno. Ja przypomnę, my czytamy trzeci fragment o winnicy. Tydzień temu i dwa tygodnie temu też słuchaliśmy o winnicy i dzisiaj jesteśmy po prostu w trzeciej opowieści Pana Jezusa o winnicy. Na trzy sposoby to opowiada. Dzisiaj kicha. Właściciel owoców nie odbiera, bo dzierżawcy biorą owoce dla siebie. Kto jest dzierżawcą winnicy? Najczęstszy obraz, jaki mamy, którzy sami gdzieś go wyprodukowaliśmy, no to taki, że dzierżawcami to kler, księża, biskupi, a owcami to wierni świeccy. I trzeba tych wiernych świeckich prowadzić, owoce zbierać i żyć dzięki tym owocom. Cudowne skojarzenie, fatalne w skutkach. No nic bardziej mylnego. Fatalny obraz, bo ten obraz nie jest do księży i biskupów. Nie jest do sióstr zakonnych. Gdy jesteście dzierżawcami i tam źle prowadzicie swoje owce. To w ogóle nie ten obraz. I w ogóle nie o tym. I nie do tych skierowany. Jeżeli mi nie wierzysz, to kup sobie lustro. Dlatego, że ten obraz dzisiejszy dzierżawców jest do ciebie i do mnie. Dzierżawcami jesteśmy my wszyscy. Dzierżawcami Królestwa Bożego. Co jest Królestwem Bożym? Wierność, sprawiedliwość, pokój, dobro w twoim i w moim życiu. Jesteśmy dzierżawcami Królestwa Bożego i to Królestwo Boże, które tobie i mi jest dane, mamy rozdawać innym. Ono nie jest dla ciebie i dla mnie. Sprawiedliwość, pokój i radość nie są dla ciebie. Nie przychodzisz tu dla siebie, przychodzisz tu dla tych, których spotkasz na swojej drodze, by względem nich okazywać miłość, żeby miłość Pana Boga, której ty szukasz, którą doświadcza w swoim życiu, okazywała się innym, bo Pan Bóg nie kocha w cudowny, nadzwyczajny sposób. Pan Bóg kocha przez Ciebie i przeze mnie. I nieustannie w ten sposób Ciebie i mnie do tego chce doprowadzić. To Ty i ja jesteśmy dzierżawcami. Dzierżawcami prawdy o Królestwie Bożym, które zostało nam dane za darmo. Jesteśmy posłani. Posłani, by iść dalej. By nie zawieszać się na swoich brakach i na swoim cierpiętnictwie, na tym, że ciągle czegoś nie mamy. Trzecia niedziela z rzędu nie słyszymy o winnicy. Dwa tygodnie temu słyszeliśmy o tym, że każdy, nawet na samym końcu swoich dni, może przyjść do pracy w winnicy i na sam koniec dostanie tyle samo, jak ci, którzy pracowali od samego początku. Później słyszeliśmy tydzień temu, że nawet jak ci się nie chce, a coś tam zrobisz, to dostaniesz tyle samo i to właśnie ty dostaniesz, a nie ci tacy prawi. A dzisiaj słyszymy w ogóle jakiś absurd. Słyszymy o tym, że nawet wtedy, kiedy wszystko zawiedzie, nawet kiedy w twoim i w moim życiu wydarzy się gigantyczne zło, to Bóg, w którego wierzysz, zrobi wszystko, żebyś to właśnie ty, żebym to właśnie ja otrzymał Jego Królestwo. Bo Bóg będzie chciał się przedstawić jako ktoś, kto jest niezmordowany w docieraniu do Ciebie i do mnie. Bo ta Ewangelia nie jest o tym, jakimi my złymi ludźmi jesteśmy. Tylko ta Ewangelia jest o miłości Boga, która jest za darmo. Który robi wszystko. Robi absurdalną rzecz. Najpierw posyła sługi. Jednego obili, drugiego otłukli, drugiego, trzeciego ukamienowali. No, w brutalny sposób zabili. Więcej posyła, jeszcze gorzej. Posyła swojego syna, bo myśli, ach, jego uszanują. I co się rodzi w głowach tych dzierżawców? Myślą sobie, ha, w takim razie jak posłał syna, jak zabijemy tego syna, to winnica będzie moja. Jak trzeba mieć w głowie nie po kolei, żeby tak pomyśleć. No pomyślcie, że zabijamy kogoś, kto jest najbogatszy na tej planecie i myślimy sobie, jak zabijemy, to będziemy mieli jego pieniądze. No to dzisiaj w Ewangelii słyszymy. Przecież to jest niemożliwe w ogóle. To wtedy będą nas całe życie ścigali. No, będą nas ścigali, będą nas chcieli zamknąć i wsadzą nas do końca naszych dni do więzienia. A co słyszymy, robi Pan Bóg? Pan Bóg mówi coś takiego. Nawet jeżeli masz takie pragnienie, to ja w to wchodzę. Dlaczego? Bo ja Ciebie aż tak kocham. Że zrobię wszystko. Nawet jak będziesz najbardziej pragnącym zła na tej planecie, to ja w Twoje zło wejdę po to, żeby Ci pokazać, że nie ma takiego zła, które mnie oddzieli od Ciebie. Ja zrobię wszystko. Dam Ci nawet swojego syna. Żeby Ci pokazać, że jestem niezmordowany w miłości do Ciebie, że pragnę Ciebie i pragnę, żebyś był szczęśliwy. Tak Ciebie kocham. Tak Ciebie chcę przez to życie przeprowadzić. Wierzysz w to?